Dzisiaj chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym. Może zacznę od czegoś, kiedyś dzieliłem się taką tym już z braćmi, kiedyś w czasie spotkania Rady Starszych. Nie pamiętam, czy tutaj to mówiłem, ale często podróżowałem, jak wiecie, z bratem Watsonem. Pamiętacie, tu jakiś czas temu głosił. Często byłem, że tak powiem, jego kierowcą i nosicielem walizki. Rezerwowałem hotele, tłumaczyłem. A przy tym miałem wspaniałego mentora i nauczyciela Słowa Bożego. Chyba jest niemożliwe zmierzyć ilość kilometrów, które razem przejechaliśmy. I to jest wiele krajów, wiele zborów. I tak czasami, wiecie, w czasie jazdy to były najlepsze lekcje biblijne dla mnie. Kiedy o tak sobie rozmawialiśmy o Kościele. I wiecie, dzisiaj chciałbym za chwilę przejść do przypowieści Pana Jezusa o dwóch budowniczych, o dwóch domach. Sam nie wiem, ile z tego fragmentu w życiu wygłosiłem kazań. Myślę, że wielu z was słyszało to od wielu kaznodziejów. Podejrzewam, że tylko z tej kazalnicy tego zboru można by było napisać, gdyby te kazania przełożyć na artykuły, książeczkę na ten temat. Bo to jest znany i popularny fragment. Krótko mówiąc, opowiada o tym, że były dwa domy, i było, wyglądało na to, że po prostu obydwa są okej, aż do pewnego momentu. Tak najkrócej mogłem sparafrazować tą historię, do której zaraz wrócę. Podróżując z bratem Watsonem, właśnie on mi kiedyś opowiedział, jeśli chodzi o takie to, co widać, i opowiadając ostatnio o starszym zboru, jak mówię, taką właściwie anegdotę, wygląda jak anegdota, ale historię z Teksasu o pewnym człowieku, który dał mu wielką lekcję o tym, co to znaczy, że coś widać, a wcale tak nie jest. Mianowicie pewien farmer posiadający dużo zwierząt postanowił wyjechać trochę na urlop, odpocząć. I tak nie bardzo, wiecie, nie wiem, czy macie ten sam problem, jak wyjeżdżacie na wczasy, z kim zostawić dom, nie? Szczególnie jak macie jakieś zwierzaki albo coś. No i poprosił sąsiada, żeby doglądał tego domu. Sąsiad się zgodził, właściwie mówi, nie mam zwierząt, to się mogę zgodzić. I został. Pierwszy dzień popatrzył, na wszystko miał tylko psa, takiego, wiecie, husky, malamut duży. I trochę coś tam sobie robiąc do jedzenia w kuchni, spojrzał przez okno, patrzy. I pięknie zaczyna się pierwszy dzień pilnowania. Jego wielki husky, malamut targa ulubionego królika całej rodziny, która powierzyła mu dom. W lewo i w prawo królik tylko lata. Poleciał ratować królika. Podniósł go, królik był brudny z błota, wisiał. Wyglądał jak flaka. Obejrzał i mówi pięknie. No to się ładnie zaczyna pierwszy dzień. Ciekawe, co ja teraz zrobię. Jak on wróci, to wiem, że tego królika wiele razy mieli na kolanach, dzieci go kochały. Co ja teraz zrobię? Ale wpadł na podstępny pomysł. Wziął, zaniósł go pod prysznic, opłukał jego piękne białe futro, trochę szamponu, umył, ułożył go suszarką do włosów, wysuszył i pięknie położył w klatce. I mówi, przyjedzie, pomyślisz, po prostu królik zasnął, no i zdech ze starości. I tak był stary. Kiedy skończył się czas jego pilnowania, gospodarz wrócił do domu. Tamten oddał mu klucze, wszystko i czeka na sygnały. Na drugi dzień oczywiście gospodarz przyszedł, przyniósł jakąś tam pamiątkę z podróży i on się pyta, jak wszystko w domu w porządku, wszystko dopilnowałem tak jak należy, a gospodarz tak na niego patrzy, mówi, wiesz co, właściwie tak, ale jest jeden problem. Ten mój królik, on mówi, no a co? No wiesz co, ten mój królik, bo 3 dni przed naszym wyjazdem zdech i go zakopałem. A teraz leży w klatce. Wygląda, ale nie jest. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć tą historię. I powiem wam tak, że to jest historia, to jest przypowieść Jezusa, która opisuje użycie pewnych dwóch wielkich narzędzi, które mamy jako Kościół. Są dwa takie narzędzia Kościoła, które mogą bardzo nam zaszkodzić i bardzo pomóc, ale Bóg dał nam je po to, abyśmy je właściwie użyli. A mianowicie jest to prawda i łaska, którymi nas Pan obdarzył. Jeżeli w tych dwóch, w jakimkolwiek zborze, zgromadzeniu albo domu, brakuje równowagi, dochodzi do tragedii. W tym, co przechyla Kościół, dom albo twoje życie w którymś z złych kierunków, to będzie to, jeżeli wyobraźcie sobie Kościół, w którym się mówi ludziom tylko i wyłącznie prawdę. Mówiąc, że łaska to nie takie ważne. Chcielibyście chodzić do takiego zboru? Ja bym nie chciał, aby. Nie jesteście pewni, co? Boicie się, że kaznodzieja podpuszcza, nie? Potem powie, że prawdy nie lubimy. Ja bym nie chciał być w zborze, gdzie jest tylko prawda na mój temat. Ponieważ to jeszcze nie niesie pełnej odpowiedzi, ponieważ prawda na mój temat jest dramatyczna, potrzebuję łaski. Taka jest prawda na mój temat. I nie chciałbym też prowadzić swojego życia, czy być człowiekiem Kościoła, w którym się mówi, że właściwie to tylko łaska, a prawda i tam inne rzeczy to nie są aż takie ważne. Chcielibyście być w takim? Widzicie, to są dwa takie, ja nawet nie wiem, czy to jest właściwe słowo użyć, narzędzia, dwa istotne obdarowania, dary od Boga, które otrzymaliśmy, prawda i łaska. Jeżeli jeden z nich będzie nadużywany, a drugi zaniedbywany, to na pewno zejdziemy z dobrego kierunku. I często zresztą to jest właśnie powodem jakiegoś tam zjechania Kościoła w prawo lub w lewo, że albo chce się tylko gromić grzech i mówić prawdę i ludzie niczego innego nie słyszą. Ja w takich środowiskach wyrastałem. W jakiś sposób może, bo tutaj wyrastałem w tym zborze, ale jeśli chodzi o moje duszpasterstwo, o moje przygody misyjne, wiele tego widziałem. Widziałem, jak może być niebezpieczne. Ale również, jeżeli tylko podkreśla się łaskę, łaska, 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 a nie ma żadnej prawdy. Bóg mówi, to musi być tym dokładnie, czym jest. To nie chodzi, jak to wygląda. To nie chodzi, jak sobie to opowiadamy. I patrząc na dzisiejsze słowo, chciałbym zacząć właściwie od Ezechiela, od 13 rozdziału. Wiecie, jest wiele historii na temat budowania w Biblii, ale to jest jedna z tych historii, gdzie Bóg w przepiękny sposób, również używając budowli, pokazuje nam jakąś prawdę. Ezechiel 13, 10, 12. Oczywiście trudno by było przeczytać cały kontekst, ale chodzi o to, żeby naród Boży budował swoją relację z Bogiem. I my byśmy dziś powiedzieli swoje chrześcijaństwo. Oni tam by powiedzieli społeczność z Wszechmocnym we właściwy sposób. Od 10 wersetu Ezechiel 13. Dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc, pokój, chociaż nie było pokoju, a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie, spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan, a gdy runie mur, wtedy powiedzą do was, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście. Innymi słowami, prorok mówi dokładnie to, co potem Pan Jezus opowie nam w przypowieści o dwóch budowniczych. Robili coś, było to źle zrobione, miało wady konstrukcyjne, nie było zrobione tak, jak chciał Bóg, żeby było, ale fałszywi nauczyciele, zamiast ostrzegać lud, że nie postępuje zgodnie ze słowem Jahwe, co robili, jeszcze na to nakładali ozdobny tynk. Gdyby się dokładniej wczytać w tekst, to tynkowali wapnem. I Bóg mówi, zobaczycie, co z tego zostanie, kiedy uderzy na to deszcz, kiedy przyjdzie burza. I dzisiaj chciałbym zobaczyć na tekst, gdzie Pan Jezus zwraca się do ludzi, którzy uważnie Go już słuchają od jakiegoś czasu, a mianowicie jest to ten moment, który nazwiemy potem, czy bibliści nazwą kazaniem na górze, i do ich uszu dociera Słowo Boże. Bóg mówi to, co powinniśmy usłyszeć, a nie to, co byśmy chcieli. I zaczyna właśnie opowiadać o takiej budowie. O tym, że i prawda, i łaska muszą tutaj właściwie być użyte. By pouczyć nas, jak budować solidne duchowe życie, użyje przypowieści. Powie oto dwóch budowniczych. Wcześniej. Bo to nie jest, wiecie, taka wyrwana z kontekstu opowieść. To nie jest tak, że ludzie sobie szli, spotkali Pana Jezusa, a On mówi, słuchajcie, opowiem o dwóch domach. Nie. To jest cały kontekst kazania na górze. Jeżeli będziecie mieli czas w domu, a wierzę, że będziecie dziś mieli, zobaczcie, po jakich historiach, po jakich przypowieściach, po jakich nauczaniach Jezus doszedł do tego miejsca. To nie jest przypadkowe miejsce. Wcześniej Pan mówił, chwilę wcześniej, mówił o związku między mówieniem i robieniem. Pamiętacie ten moment, kiedy mówił, dlaczego mówicie do mnie Panie, 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 ale tak naprawdę robicie to, co chcecie, parafrazując tekst, prawda? Panie, Panie, ale tak wygląda, że właściwie to nie jestem waszym Panem. Nie chcemy tylko mówić Panie, Panie. Nie chcemy po prostu mówić Panie, a żyć po swojemu. Trzeba coś zrobić z tym, co słyszymy. I teraz Pan Jezus przechodzi do następnego związku. Tam był związek z mówieniem i robieniem. Teraz przechodzi do ważniejszego związku. Do związku między słuchaniem a wykonywaniem, czy słuchaniem i robieniem. To jedna, chcę wam powiedzieć, z eschatologicznych przypowieści Jezusa. To pokazująca, że wszystko stoi i wygląda tak samo do dnia, kiedy Bóg wyznacza kryzys. Kryzys z greki wiemy, że znaczy sąd. Kiedy Bóg wyznacza sąd. Ezechiel, jak mówił, czytałem przed chwilą, prorokował o zwodniczych nauczycielach, prorokach pokoju. Ludzie chcieli się przygotować, chcieli być gotowi, a ci robili swoje. Jezus mówi tutaj o domu i wejdźmy w tą historię i przeczytajmy tych kilka wersetów. Otwórzcie wasze Biblię. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24 do 27. Ewangelia Mateusza 7 od 24 wersetu będziemy czytać. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Amen. To jest słowo, które dał nam Pan Jezus. Jak mówię, jest to delikatnie wyciągnięte z większej wypowiedzi, stąd wcześniejsze moje wprowadzenie was w kontekst. Jeden i drugi przykład. Mur i dom mówi o tym, co zawiera w sobie twoje i moje bezpieczeństwo, pokój i schronienie na zły dzień. Jesteśmy ojcami, mamami, rodzicami, małżeństwami, rodzinami. Jesteśmy Kościołem i mamy budować Kościół i nasze chrześcijańskie życie tak, żeby to się ostało w dzień zły. Amen czy nie? Amen znaczy się zgadzam, że tak jest, że potwierdzam to. Tynk, o którym pisze Ezechiel, ma zakryć słabości muru. Tynkowali, jak już powiedziałem, jeśli wejdzie się głębiej w kontekst, samym wapnem. Podobnie jeden z naszych domków, które przed chwilą Pan Jezus opisał, skrywa pewną słabość. Tyle, że na razie świeci słońce i obydwu gospodarzy siedzi zadowolonych w okienku. Jeden właściwie trochę bardziej zmęczony, bo budował głębiej i solidniej. Chcę wam tak powiedzieć, gdyby w naszym życiu zawsze świeciło słońce, gdyby w naszym życiu nigdy nie miał przyjść czas złej pogody, to Pan Jezus nigdy nie dałby nam tej przypowieści i w ogóle budowanie na skalę byłoby niepotrzebne. Gdyby zawsze świeciło słonko, to właściwie równie dobrze moglibyśmy mieszkać w jakichś szałasach z wygodnym łóżkiem i może z siatką na komary, bo nic więcej by nam nie było potrzebne. Po co nam ogrzewanie, po co dach, po co całe to wszystko, skoro zawsze jest ładna pogoda. I widzicie, to słowo nie jest zawieszone w próżni teraz. To jest podsumowanie wielu ważnych słów z kazania na górze. Dlatego, że czytając kazanie na górze, błogosławieni tacy, 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 albo powiedziano przodkom, albo napisano, Jezus porusza ważne rzeczy. Można by ktoś powiedzieć, no, bardzo fajne słowa. Chyba to przepiszę i nawet podam dalej. Jezus mówi, to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy coś się z tych słów połączy z tym, kim naprawdę jesteśmy. Pomyślcie ilość kościołów w Polsce. Gdyby wszyscy ludzie, którzy dzisiaj w niedzielę siedzą w jakimkolwiek kościele, teraz nie mówię o denominacjach czy wyznaniach, ale gdyby wszyscy, którzy dziś siedzą w kościele, połączyli to, co jest w nim mówione, z tym, jacy wyjadą na ulice naszych miast, jacy będą w sklepach, w restauracjach, gdziekolwiek jeszcze się udajemy, ich spotykamy, że po prostu byliby tym, co dzisiaj słyszeli. Myślicie, że nie poczulibyśmy, jak się zmienia Polska? Poczulibyśmy momentalnie, jak się zmienia wszystko. Dokładnie to samo dotyczy twojego domu, twojego małżeństwa, twojej pracy. Czy jesteś tak naprawdę tym, co tu słyszysz? Czy jesteś tym, co jest tu głoszone? Czy od lat przytakujesz i mówisz amen, ale owoce, które rosną w twojej zagrodzie, przynoszą ci coraz więcej smutku, ciężaru, coraz częściej mówisz, proszę o modlitwę o to, czy o to, czy o to, ale rzeczy, o które chcesz się modlić, nie chcesz prowadzić w właściwy sposób. Nie starczy tylko łaska i nie starczy tylko prawda. Trzeba zbudować tak, jak powiedział Pan Bóg. Innymi słowami, nie starczy, że do końca wiesz, na czym polega twój błąd. Albo nie starczy, że pocieszysz się tym, że Bóg ci wszystko wybaczył. Ale trzeba, żebyś pocieszony wybaczeniem rozpoczął całkiem nowe życie w oparciu o słowa Pana Jezusa. Mówię to do siebie i do was. I możemy powiedzieć na to tylko jak? Amen. Dwie prawie takie same historie. Albo inaczej, dwa prawie takie same domki. Jak my tutaj, na tej sali teraz. Wszyscy jesteśmy pozornie do siebie teraz podobni. Wszyscy wsłuchujemy się w Słowo Boże. Wszyscy przed chwilą się modliliśmy. Wszyscy przed chwilą uczestniczyliśmy w jakimś duchowym wydarzeniu. Wszyscy wyglądamy teraz bardzo podobnie. Ale w tej historii dwóch podobnych domków wyglądały podobnie, natomiast zakończenia były inne. Nieomal dwie takie same historie kończą się dwoma różnymi zdaniami. Jedna historia kończy się takim powiedzeniem: był zbudowany na opoce, albo był zbudowany na skale. A druga historia kończy się: a upadek jego był wielki. Która to jest moja, albo która twoja? Nie decyduje to, co sobie teraz będziemy próbowali wmawiać, ale to, na ile będziemy chcieli słuchać słów Pana Jezusa. I teraz nie chodzi tutaj o to, żebyśmy byli radykalnym kościołem, w którym kaznodzieja będzie się pienił, jakby wypił szampon i walił pięścią w kazalnicę, że tak trzeba, ale ludźmi, którzy w zwyczajny sposób odpuść swojemu bliźniemu, kochaj swoich nieprzyjaciół, nie pchaj się wszędzie pierwszy, bądź człowiekiem pokoju, bądź człowiekiem łagodności, bądź człowiekiem owoców Ducha Świętego, a owoce Ducha Świętego to charakter Pana Jezusa, bądźmy ludźmi, którzy naśladują Jezusa. Tu jest odpowiedź. Amen. Czy słyszymy głos i nauczanie Jezusa tutaj? Jego słowa, wiecie, to nie są jakieś sugestie. Słuchajcie, mam sugestie co do waszego życia. Może być deszcz. Nie. Nagroda również nie wynika z słuchania kazań, a nawet, wiecie, kazań samego Jezusa. Jezus nie mówi, że w nagrodę za to, żeście mnie słyszeli, to ustoicie w najgorszych chwilach, ale ustoicie w najgorszych chwilach, jeśli będziecie strzec i przechowywać w sobie moje słowo, moją naukę. Wiecie, ogłoszenie Jezusa Panem naszego życia to nie tylko modlitwa i śpiew. Ja wiem, że wy o tym wiecie. To nie tylko spotkania w zborze, to przede wszystkim nasze życie i to, kim jesteśmy, kiedy nabożeństwo się zakończy. To, kim naprawdę jesteśmy, kiedy nikt nie widzi. Patrząc tak z ulicy, z boku, co widać? Powiem wam, co ja widziałem. Pewnego razu mieszkaliśmy w Szwecji w tamtym czasie. Urodził się wtedy nasz syn, którego zapowiadaliśmy dzisiaj. I był wtedy bardzo malutki, to było 25 lat temu, 24 lata temu. I chciałem pójść do kościoła zielonoświątkowego w tej miejscowości. Nie chcę mówić, jaka miejscowość. Nie chcę obgadywać kościoła. Chcę coś po prostu powiedzieć. I bardzo naciskałem na jednego brata, który w końcu postanowił dla mnie zobaczyć, kiedy tam są nabożeństwa. Oczywiście byliśmy zadowoleni ze zboru, do którego chodziliśmy, ale wiecie, chciałem pójść też do zielonoświątkowego, zobaczyć, jak to tam wygląda. I wrócił i taki siadł zasmucony i mówi do mnie, wiesz co, nie myślę, że będziesz chciał tam pójść. Ja mówię, co tam jest? On mówi, wiesz, to jest duża sala, też tam chcesz, to chodź tam zobacz. Duża sala, krzesła przykryte są folią. Na środku, na platformie, gdzie kiedyś stała kazalnica, stoi stolik. Koło niego jest 5 krzeseł. Są tam 3 czy 4 starsze panie i jeden starszy pan. A rano w niedzielę piją tam herbatę i kawę. Po prostu tam siedzą. Jest ich tam 4 czy 5. Ten kościół wymarł. Z ulicy wyglądał jak kościół. Natomiast okazało się, że to nie jest kościół. To jest budynek po kościele. Ja nie wiem, z jakiej tragedii, z jakich zaniedbań to wynikło. Inna sytuacja, bo mówię, że chciałbym spojrzeć na te 2 budynki z ulicy. Jedziemy z moim przyjacielem na pewnej wyprawie misyjnej, byłem wtedy. Głosiłem słowo i kierowaliśmy się na południe od Blantyre w kierunku granicy z Mozambikiem w Afryce. I zjechaliśmy do pewnej wioski. Zobaczyłem, słuchajcie, budynek, jakiego nigdy w życiu nie widziałem, z takich ulepionych ręcznie cegieł, ulepiony z dachem. Wchodzę do środka, on mi to chciał pokazać. A tam, wiecie, z nieoheblowanych desek ławki i kazalnica. Nawet krzyż z nieoheblowanych desek. Koło krzyża siedział gekon, a w rogu kaplicy było gniazdo os. Okazało się, że kościół liczy kilkaset ludzi i nawet się w nim nie mieszczą. Jest pełny życia, Bożego działania i uzdrowień. To, co widać z ulicy, to, co widać, nie zawsze jest prawdą. To, co myślimy o sobie, nie zawsze jest prawdą. Prawdę pokazuje kryzys. Innymi słowami sąd. Prawdę pokazuje, kiedy zbiorą się ciemne chmury, kiedy runie deszcz. Pamiętam pastora Georga, z którym prowadziliśmy więzienny zbór. On miał ciekawe sposoby prezentowania Ewangelii. I nie wiem, czy uwierzycie, że pastor zboru potrafi zaczerpnąć z szamba, nylonowy worek szamba, zawiązać go gumką, umyć go z zewnątrz, powiesić na sznurku i przynieść jako przykład do kościoła. Obok był siał drugi worek z czystą wodą i powiedział tak: widzicie, obydwa mają czystą wodę, ale ten wziąłem stąd, a ten jest z kranu, mówi. I teraz co się stanie, jeżeli wezmę kijem i wiecie, ten osad z tego szamba tam na dole, woda praktycznie krystalicznie czysta, tylko ten szaro-brązowy osad tam. I on mówi, co się stanie, jak w to dziobnę? Czysta woda mnie obleje? Ja wiem, że może estetyka nasza polska tu nie pasuje, ale Georg był jaki był, wielki zbór zbudował i wiele się u niego nauczyłem. Powiedział mi, kiedy rozmawialiśmy o tym taką rzecz i potem to głosił w kazaniu, to nie chodzi o to, kim udajesz być, kim naprawdę jesteś, jeśli cię dziobnę. Dosłownie użył takiego słowa. Kim, Mirek, jesteś, jeśli cię dziobnę? Co z ciebie wyjdzie, jak cię trochę podziobię? Poszczypię. Co z ciebie wylezie? Kim jesteś? Co dokładnie widać? Widać 2 takie same domy, ale to, co z nimi się stanie, przyniesie dopiero czas. Słowo i teraz tu raz każdy u Jezus używa. Wracając do słów Pana Jezusa. Jezus używa 2 razy słowa każdy. W wersecie 24, widzicie je? I w 26. Co znaczy słowo każdy? Wytłumaczę wam, bo możecie nie wiedzieć. Każdy oznacza wszystkich, oznacza każdego. Wiedzieliście to, czy nie? A ja myślałem, że błysnę. Każdy oznacza wszystkich. Całość. Ten każdy jest tu podzielony, ale wszyscy przyszli i słuchają. Wszyscy są każdym, a Jezus mówi, a ja widzę, że tych każdych to jest 2, to jest podzielone. Każdy coś buduje. Ty budujesz, ja buduję. Ty budujesz rodzinę, ja buduję rodzinę, życie, dom, karierę zawodową, moje, to kim jestem, co mnie definiuje. Każdy, kto coś robi, wie, ile to jest pracy. Słuchaj, nie wiem, popatrz na budynek, który zbudowali budowniczowie. Wiesz, ile to jest pracy. To musi być zrobione od podstaw dobrze. Posłuchaj sobie płyty. Mamy w zborze kilku wykonawców, którzy wydali płyty. Mam kilka płyt w domu, ludzi, którzy są związani z tym zborem. Każda z tych płyt to jest ciężka charuwa. Żadna nie po prostu jakoś sama się nie zrobiła. Mamy tu ludzi, którzy budują służby. A mamy tu ponad wszystko was, bracia, siostry, przyjaciele, wasze małżeństwa, wasze dzieci, waszą przyszłość. Każdy, to jest każdy, oznacza nas wszystkich. I ten każdy musi zdecydować, jak buduje, co buduje. Każdy ma w życiu czas sztormu i próby. Wszystko ma i to w czasie tego, kiedy jest dobrze oceniane, wychodzi. Cel nauczania Jezusa jest taki, wytrwać i być znalezionym jako uczciwy, wierny sługa Słowa Bożego. Jezus nie mówi znikąd. Jezus mówi, przyjdzie dzień, kiedy wszystko zostanie poddane ocenie, na czym i jak budujecie. Apostoł Paweł odnosi się do tego w liście do Koryntian. Jak i z czego budujesz? A więc po pierwsze tutaj, jeśli chodzi o nauczanie Pana Jezusa, posłuszeństwo nauce Jezusa. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na skale albo na opoce. Budowa na skale, na Jezusie, na opoce jest budową na wieki. Robi się coś tu, ale to, co robisz tu, to coś, co robisz, ma ważność wieczną. Podoba się Bogu. I liczy się na zawsze. Jezus nie mówi teraz, to jest bardzo ważne, że wiecie, to były te rzeczy, za które Jezusa nienawidził tam religijny świat tamtych czasów. Jezus tutaj nie mówi o Torze, o prawie czy o prorokach. Nie mówi, że kto przestrzega przykazań, ten jest zbudowany na skale. Jezus nie odnosi się tu absolutnie do prawa żydowskiego, do Tory, czy do proroków, chociaż jak wiemy, szanuje ich, cytuje ich, żyje tym, wypełnia. Jeśli coś mówi, to mówi, aby się wypełniło, albo mówi pismo, albo mówi, jak napisano. Ale w tym wypadku bardzo jasno mówi, o czym mówi. Mówi o słuchaniu Jego słowa. Amen? O tym tutaj mówi. Kto słucha Jego słowa, kto słucha Jego nauki, każdy więc, kto słucha tych słów moich, jeśli wejdziecie sobie tam w gramatykę tekstu, zobaczycie, że nie chodzi o słowa sprzed 1000 lat. Chodzi o to, co przed chwilą do ludzi powiedział. A więc mówi o słuchaniu Jezusa. Słowa każdy więc, kto słucha, przypominają mi tajemnice naszego funkcjonowania jako Kościoła. Człowiek działa według tego, co usłyszy, co przyjmie do swojego wnętrza. To jest w nas. Setki słów, opinii, treści kieruje naszym działaniem. Kto słucha? I widzicie, mądrość jest darem Bożym. Mądry buduje według Bożej wiedzy. Stąd tak często nasza modlitwa o mądrość. Jezus nie naucza nas o czymś tymczasowym. Sprawy cielesne, sprawy tego świata, ambicje tego świata, projekty tego świata, to jest trochę taki namiot. Może być raz tu, raz tam, w miarę doświadczenia i potrzeb. Jezus mówi o czymś, co ma wystać, co ma być twarde i na stałe, bo najlepszy nawet namiot się zniszczy. Kiedyś mieliśmy kolegę, co zapomniał namiot złożyć. I ten namiot przestał całą zimę. Słuchajcie, szczępy tylko na wiosnę znaleźliśmy. Apostoł Paweł pisze o namiocie, że jako o naszej cielesności, o tym, co teraźniejsze, o tym, co się, że tak powiem, wznioślej utlenia. Mówi, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Tu jest ten podział, to są dwa różne domy. Ta teraźniejszość jest rzeczywiście na kołkach. Na palikach, jest wbita w miejscu, gdzie z jakiegoś powodu w życiu jesteś. I jest teraźniejszość nieba, o której mówi Jezus w swojej przypowieści. On przecież nie opowiada o budowaniu domów, on opowiada o wieczności, o duchowym życiu twoim i moim, o tym, kim jesteśmy przed nim. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy. Ja wzdycham w tym doczesnym, a wy? Wiecie, im więcej lat przybywa, tym bardziej doczesne jest doczesne, nie? Wzdychamy, pragną przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. I Jezus naucza o tym domostwie z nieba, o czymś, co ma przetrwać burzę. abyśmy budowali domostwo niebiańskie, nie domostwo ziemskie, oparte na powierzchniowym spokoju tego świata. Jezus naucza o domu, to znaczy, co to jest dom teraz? Wczoraj pięknie tutaj zostało powiedziane, mi się tak podobało, muszę by to u mnie w domu na drzwiach przykleić chyba, albo w dużym pokoju mogę Gośka to przykleić. Co wczoraj tutaj powiedział pastor Czyż, że dom to jest miejsce, gdzie nie trzeba wciągać brzucha. To jest rewelacja, to jest... Ja z tym objawieniem chodzę drugi dzień. Co jest dom? Dom jest miejscem intymności, miłości, gościny, posiłków. Jeśli nie ma go w naszym sercu, nie będzie go w naszym otoczeniu, to nie jakość ścian czyni Boży dom, ale jakość serca. Boży dom jest odbiciem tego, co mamy u Pana w górze. I Słowo Boże mówi, że ma stać na skale, na Bogu. To czyni go naprawdę domem i odróżnia od namiotu. Na czym budujesz swój dom? Jezus nauczał nas, że jeśli Go miłujemy, to będziemy przestrzegać Jego przykazań, nauczania. Chcę powiedzieć, każde nauczanie Jezusa jest dla nas jak przykazanie. Żadne nauczanie Jezusa to nie jest sugestia. To jest nauka Chrystusa, to jest nauka Kościoła. Budowa na skalę jest wyrazem miłości, jest kochaniem Boga. To przynosi błogosławieństwo i szczęście. I to przynosi efekt. A efekt jest opisany tak. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Jeszcze raz mówię. Gdyby całe życie świeciło słońce, to nie potrzebowalibyśmy budować na skalę. Nie trzeba by było kopać fundamentów. Nie było. Ławka w parku byłaby wystarczającym miejscem. Gdyby cały czas świeciło słońce. Ale potrzebne jest coś solidniejszego. Czy pamiętacie, co powiedział Izajasz? Kiedy często powtarzamy tekst Izajasza. Nie bój się, bo jestem z tobą. To co mówił tam? Powiedzcie mi, powiedział tak czy nie powiedział? Ja teraz zacytuję, a w nim będzie, jest tak napisane: nigdy nie pójdziesz przez wodę ani przez ogień, bo ja jestem z tobą. Tak pisze czy nie? Choćbyś szedł, albo jeśli pójdziesz, choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz. A gdybyś szedł przez wielkie wody, nie zaleją cię. Bo Bóg mówi, że to nie jest tak, że nigdy przez nie pójdziesz. Ale ty jesteś kimś takim, kto może iść, bo zbudowałeś swoje życie w oparciu o moje słowo. Gdyby cały czas świeciło słońce, nie trzeba by było, ale kłopoty spadły, wezbrały, powiały, uderzyły. Takie określenia używa ten werset. Coś wezbrało, wiatry powiały, uderzyły wody, przyszedł czas choroby, bezrobocia i biedy, czas próby. I czasami wychodzimy z tego tak zwycięzcy, tak przemienieni, tak dobrze jak chleb z pieca. I wtedy mówimy, jak dobrze, że miałem obok siebie Jezusa. Jak dobrze, że byłem tam z Jezusem. Amen. Przyszedł czas. Czas kłamstw również to może być. Fałszywych nauk, podważania Boga. Czas prześladowań. Największe wody nie ugaszą miłości. Największe wody nie zmyją domu opartego o miłość. A Bóg jest miłością. Jezus jest naszą skałą, naszą twierdzą. I to czyni nasze życie prawdziwe. Bo wzbiorą, uderzą i runą na Twoją konstrukcję różnego rodzaju życiowe wiatry i burze. Orygenes skomentował ten fragment słowa taką odpowiedzią. Prześladowania nie zaskoczą domowi Jezusa. Zastanawiałem się, o czym mówi. Często, wiecie, lubię przeglądać historię wczesnego Kościoła. I zobaczyłem tam we wczesnym Kościele, kiedy można z tej perspektywy nawet historycznej zobaczyć, burza uderza w fundament. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem o biskupie wczesnego Kościoła, to mamy trzeci wiek, o Cyprianie, o tym jak, o jego męczeństwie, o tym jak prowadził swoją służbę. Jest w tym czasie, w historii, którą chciałbym tu poruszyć, jest biskupem w Kartaginie. Po śmierci takiego władcy Filipa Araba, który sprzyjał chrześcijaństwu, do władzy dochodzi taki człowiek, który nazywa się Decjusz i w kościołowi zaczyna być trudno, wiecie, trzeba mieć nawet kartkę, że się nie chodzi do kościoła, ale to jest wszystko nic, kazują składać ofiary, ale kościół ogólnie żyje w jakimś takim jeszcze spokoju. Dopiero dalej się zaczyna dziać. Wczoraj i przedwczoraj cytowałem sobie, studiowałem sobie listy Cypriana do kościołów Kartaginy i taka rzecz mnie poruszyła, pomyślałem, że wam chciałbym o tym dziś powiedzieć. List pochodził z Kartaginy z 15 marca 252 roku. Cyprian z Kartaginy pisał ten list, przepraszam, nie do Kartaginy, tylko Cyprian z Kartaginy go pisał. Dotyczył ludzi, którzy właśnie w czasie tamtych prześladowań, o których wspominałem, zaparli się wiary. Ponieważ niektórzy wierzący w Kościele mówili, że nie należy ich z powrotem przyjmować, ale Kościół postanowił wybrać łaskę, chociaż dość ciężka była pokuta. Ci ludzie musieli udowodnić na nowo, że nie zdradzą Kościoła dla bóstwa cesarza i tak dalej. Nie o tym chcę powiedzieć. Ciekawa rzecz się zaczyna dziać na nabożeństwach w Kartaginie. Coraz częściej Kościół otrzymuje proroctwa, i zaczynają prorocy zwiastować, że idzie jeszcze większy sąd, jeszcze większa burza i muszą ten kościół zbudować solidniej. I Cyprian pisze z Kartaginy do innych kościołów w jednym ze swoich listów. Pierwszy, jeśli byście chcieli sobie czytać te listy, to jest pierwszy akapit, wers drugi pierwszego akapitu listu z Kartaginy. Uświadamiając sobie z licznych i często powtarzających się znaków, że zbliża się dzień nowego prześladowania. Zachęcamy się wzajemnie, abyśmy do walki, którą nam wróg zapowiada, przystąpili uzbrojeni i przygotowani i zaczynają kłaść fundament przebaczenia, uświęcenia, oddawania się Jezusowi. Częściej i częściej zaczynają wspominać właśnie o chlebie, o winie, o pamiątce wieczerzy, o tym, przez co Kościół naprawdę ma iść. Po zakończenie tego listu, po piątym akapicie, Cyprian pisze takie słowa. My zaś zgodnie z wiarą, miłością i gorliwością wzięliśmy zgodnie z naszym sumieniem wszystko pod uwagę, że dzień walki się zbliża, że potężny wróg uderzy na nas wkrótce, że walka nie będzie taka jak poprzednia, ale o wiele cięższa i groźniejsza, o czym Bóg często mówi do nas i Pan w swojej opatrzności i swoim miłosierdziu często nas w tym względzie upomina. Pokładając w Nim ufność, możemy być pewni Jego pomocy i dobroci, bo skoro w czasie pokoju zapowiada swym żołnierzom przyszłą walkę, udzieli równie walczącym i zwycięstwa. Kościół zaczyna się budować. Przychodzi koniec tego samego roku, w którym jest pisany list, 252 rok. Kartagina zostaje doświadczona przez potężny kataklizm. Przychodzi ogromna, ogromna zaraza. Na ulicach miast poniewierają się ludzkie zwłoki. Całe rodziny i ludzie uciekają, zostawiając starych i chorych na śmierć. Mieszkańcy są dziesiątkowani całymi rodzinami. Wielu ucieka z miasta, opuszczając swoje własne rodziny, zostawiając najbliższych, porzucając dzieci. Panika przed chorobą jest ogromna. I co się zaczyna dziać? Poganie zaczynają szemrać. Kościół się modli, co też ciekawe jest, gdybyście sobie studiowali tamten okres, Cyprian mówi, że i inne pisma mówią, że ludzi w kościele było coraz mniej. Wielu wierzących również ucieka, pozostawiając bliskich na śmierć. Ale kształtuje się pewien organizm kościoła, który się modli, a Bóg nadal w proroczy sposób im mówi, to jeszcze nie to. Największe uderzenie i burza dopiero na was nadchodzi. W społeczeństwie podnoszą się krzyki. Wiecie, co zaczyna się pojawiać? Na murach miast, na murach domów, na ulicach, na targowiskach ludzie zaczynają wykrzykiwać jedną rzecz. Ci, którzy przeżyli i zbierają się po zarazie. Cypriana i jego kościół lwom. Wyobrażacie sobie, ja sobie pomyślałem wczoraj, jak siedziałem, jak byś się czuł, jakby zobaczył twoje nazwisko, kiedy odsłaniasz firanki rano, a na przeciwległym budynku pisze kulec lwom. Jesteś winny. chrześcijanie dotknięci tą epidemią przychodzą do niego i mówią tak do niego: na cóż nam służy religia, skoro nie chroni nas przed dżumą? Ale tamci służą wierzącym. Nadal działa chrześcijański szpital. Służą, opatrują ludzi i są obwiniani za to. I wtedy kieruje swoje kazanie do kościoła, budując dom na skalę. Część tego kazania udało mi się znaleźć. Brzmiała tak: jesteśmy jak wszyscy ludzie poddani kolejom losu. Wiara nie ochroni nas przed chorobami. Drogi sprawiedliwych będą zawsze pełne cierpienia, tak samo jak drogi pogan. Nawet będzie ono jeszcze większe, bo różnica polega tylko na tym, że śmierć prowadzi nas do Chrystusa, który nas przedstawia Ojcu, podczas gdy pogan miażdży lęk. Bądźmy gotowi, gdy przyzywa nas do siebie Pan. Czy jakiś wędrowiec nie śpieszy się, by dojść do swojej ojczyzny? Odrzuciliśmy ten świat. Jesteśmy na tym świecie przechodniami i obcymi. Powiedzmy, powtórzmy z Kościołem, powtórzmy z apostołem: Chrystus moim życiem, umrzeć dla mnie to zysk. Słyszycie, czego uczył się tamten Kościół? Uczył się budować domu na skalę. Kończąc to o tym, Cyprianie i jego kościele w sierpniu 257 roku pod rządami Waleriana wybucha gigantyczne prześladowanie. Kościół dosłownie zostaje rozniesiony na arenach, na mieczach i wydaje się, że zgaśnie, ale wy wiecie, że nie zgaśnie. Pamiętacie, co wam wcześniej opowiadałem? O legionach, które się nawracały, o żołnierzach, którzy widzieli postawę wierzących, którzy kiedy byli aresztowani, ugaszczali żywnością żołnierzy, pomagali im, wspierali, błogosławili i modlili się o legionistów, którzy przychodzili ich przecież zabrać na męczeństwo. Cyprian również zostaje aresztowany. Wcześniej wam o tym opowiadałem, nie chcę powtarzać za długo. Przypomnę tylko jedno, kiedy zostaje przyprowadzony na kaźń. Strażnicy chcą zedrzeć z niego szaty, ale on je spokojnie sam ściąga. Składa je. W jednej z szat ma schowane 25 złotych monet, które przynieśli mu diakoni. Mało tego, oni są obok niego w czasie jego męczeństwa. Podaje 25 złotych monet. Swój majątek, swoje zabezpieczenie. Wiecie, komu go przekazuje? Nie daje go na rzecz kościoła. Daje go katu w prezencie, uznając, że kat jest słabo opłacany. I błogosławiąc mu na dalsze życie. I sam kieruje się ku własnemu męczeństwu. Przechodzi do historii Kościół, który pociągnął za sobą wielu. Powiem wam, niezwykły Kościół. To jest to, co się dzieje, kiedy budujemy dom na skalę. Kiedy przyjdą wiatry, kiedy uderzą burze. To nie to, że nie przyjdą, ale będziemy silniejsi. Będziemy silniejsi w przyjaźni, w relacji. Ja bym chciał, że kiedy uderzy burza na moje życie, żebym mógł powiedzieć: pastorze, przeczytaj tu o modlitwę, a wy wszyscy staniecie jak jedno. Ty byś chciał, że kiedy w twoje życie uderzy burza, żeby nasz zbór stawał wokół twojego problemu jak jedno. Amen? Żebyśmy byli na skale, żeby nikt z nas nie był małą, oderwaną, dryfującą, nie wiem, bryłką lodu, która topi się w własnych problemach. Dom zbudowany na skalę, to nie chodzi o dom, to chodzi o słowa Jezusa. Potem mamy nieposłuszeństwo wobec Boga, to jest to drugie, każdy, a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Tu nie chodzi o obecność czy nieobecność na kazaniu. Nauka Jezusa dotyczy nie tego, czy na nim byłeś, ale tego, co z nim zrobiłeś. Na kazaniu, kiedy jest głoszone teraz kazanie, mądrość i głupota są bez różnicy w nas. To, czy ja teraz mądrze do tego podejdę, czy głupio, bo prawda jest taka, wiecie, to nie jest tak, że ja stoję przed wami i nauczam was, którzy w głębokiej niewiedzy przyszliście posłuchać moich mądrości. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy Kościołem, czerpiemy ze słowa Chrystusa, aby w naszej niewiedzy być ludźmi wiedzy i Bożego Słowa. Amen. On nam daje to Słowo. I teraz nie widać głupoty czy mądrości. Ja nie wiem. Wy też po mnie nie poznacie. Ja jak będę wychodził, będę udawał mądrego, że coś z tym zrobię. Ale to wyjdzie potem. Słowa określające mądrego lub głupiego w Grece są tu ciekawe. My czytamy po prostu mądry albo głupi, ale wiecie, kim jest ten mądry? najlepiej, jak to mogę oddać. Mądry w tym znaczeniu mądrego tutaj, który buduje na skalę. Mądry jest w sensie praktycznym, czyli mądrość jest stosowaniem wiedzy. Słyszycie mnie, przyjaciele? Wiedza jest rzeczą ludzką. Człowiek się może nauczyć. Mądrość jest darem od Boga zstępującym z góry. Mądrość jest tym, co w Chrystusie, nie mądrość tego świata, ale w nim możemy pielęgnować. Głupi z kolei, w definicji greckiej moros, to jest nierozumny, nierozumny w tym, jak idzie. Po prostu tak nierozumnie idzie, że nie dochodzi do celu, ale chybia celu. To jest głupi. Rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga i chybia celu. Drugi butowniczy ogólnie, popatrzmy na niego jeszcze chwilę, zaraz będę chciał kończyć, na drugiego budowniczego. Kim on jest? Gdybyście przyszli w dzień budowy, różnią się czymś czy nie? Tylko dla fachowca. Większość z nas by nie zauważyła, albo inaczej, w dzień oddania budynku, może jeszcze w dzień budowy byśmy zauważyli, nie? Ogólnie tak, chcę powiedzieć, drugi budowniczy ogólnie robi coś dobrego. Chłop buduje, no czego się czepiacie? To, co czyni, nie jest złe, tak mu się wydaje. Przechodząc obok, jedynie specjalista dostrzegłby, że dom jest budowany źle. On właściwie buduje nawet lepiej. Wielu ludziom naszych czasów by się bardziej podobał. Szybko i tanio. Szybciej, skuteczniej. To jest jego firma. Wiecie, jego firma by wygrała przetarg w każdej gminie. Szybko i tanio i można się wprowadzać. Konkurencja? Wiecie, o konkurencji mogę powiedzieć tylko tyle. Jacyś idioci ryją i ryją w tej skale. Wydali już połowę pieniędzy mojego klienta, a ciągle nawet z ziemi nie wyszli. Bo tak jest fundament. A on buduje skutecznie. Konkurencja ryje w ziemi, piachu, coś tam knują, łupią, jakieś kamienie noszą, a u nas, proszę bardzo, tanio, szybko, łatwo, cicho, bez brudu. Nawet drzewka nie uszkodziliśmy. Wiecie, pamiętam, jak ja budowałem mój dom. Zbudowałem mój pierwszy dom, sami wbiliśmy kołki. I pamiętam, kiedy się zaczęła budowa. Ja byłem przerażony fundamentem. Mi się wydawało, że mam dużo pieniędzy na koncie. Znaczy dużo w sensie na dom, że zaoszczędziliśmy, że mamy, że teraz damy rady, no co najmniej do dachu. Zobaczyłem, że na koncie już prawie nic nie ma, a stojąc w bramce i patrząc w oddali tam, gdzie był dom, dalej rosła tylko trawa. On nawet z trawy nie wyszedł, ten fundament. I brat, który mi budował, wierzący, ja mówię, ty to musi tyle kosztować. No on mówi, musimy, a mówię, a po co tak głęboko? No bo mróz i mi zaczyna tłumaczyć. On mówi, wiesz co, nie tłumacz, ja się nie znam. Wiem tylko jedno, że trawę widać z daleka, a ja już pieniędzy nie mam. Tak jest z domem, tak jest z fundamentem. Różnica pomiędzy głupotą i mądrością to w tym słowie działające w naszym życiu słowo. Mądrość. Mądrość bierze ze słowa i coś z nim robi. Głupota? Głupota właśnie mówi, że głupi w sercu swoim. Nie ma słowa Bożego, nie ma Boga. Człowiek działa zgodnie z tym, czego słucha, co słyszy. Mówiłem o tym wcześniej. Ten budowniczy reprezentuje opinię swojego ja. Może nawet jest bardzo religijny. Jego dom może być nawet symboliczny w okolicy. Może pięknie wyglądać. Jego dom właściwie mógłby być podawany za wzór, tyle tylko, że nie jest prawdą. On tylko tak wygląda. Kto z was chciałby mieć dom, który wygląda tylko jak dom z ulicy? Kto z was chce mieć małżeństwo, które tylko wygląda jak małżeństwo dla tych, co was nie znają? Kto z was chce mieć rodzinę, która wygląda tylko jak rodzina? Kto z nas chce mieć chrześcijaństwo, które tylko wygląda jak chrześcijaństwo? Kto z nas chce mieć miłość, która tylko wygląda jak miłość? Do upadku widzą to tylko oczy Boże. A potem widzą wszyscy. Kto nie usłucha w czasie pokoju spokojnego głosu Jezusa, dzisiaj wierzę, że Duch Święty ci mówi, w ciszy tego spotkania, w ciszy skupienia się na tym kazaniu, przebacz twojemu bliźniemu i chodź, ja cię poprowadzę inaczej. Zostaw tego człowieka, odpuść, wybacz, podejdź do tego łagodnie, bądź wyrozumiały. Spędź więcej czasu z moim słowem, bo zobacz, dawno tego czasu ze mną nie miałeś. Poddaj twoją rodzinę, twoje życie, twoje zdrowie mi. Znów podziękuj za swoje zdrowie, bo dawno nie dziękowałeś, a jeszcze niedawno wszystkim opowiadałeś twoje świadectwo uzdrowienia. Bądź znów tym, do czego cię powołałem. Buduj na skalę, wkopuj się głęboko w moją miłość, bo nadchodzi burza. Bo nigdy nie jest tak, że pogoda zawsze pokazuje słoneczko. Różnice między wierzącymi podkreśla miłość, nie obrządki. To miłość w czasie sztormu pokaże, kim naprawdę jesteśmy, nie obrządek. Sztorm może być taki, że się nie będzie dało mieć obrządku. Gdzie cała ekumenia skupia się na obrządkach, a chodzi o miłość. Nie dlatego, że jakieś dogmaty i prawdy wiary miałyby być nieistotne. Są bardzo ważne. Są częścią planu budowy na skalę. Jednak najlepsze nawet dogmaty bez posłuszeństwa stają się tylko naszym kłamstwem, którym tynkujemy siebie, żeby lepiej wypaść przed innymi. To jest ważne, kim naprawdę jestem, kim naprawdę jesteśmy. Do naszego zboru przychodzi wielu ludzi. Zacznij budować ten zbór na skalę. Dzisiaj po wyjściu zobacz na dwóch czy trzech zagubionych ludzi. Nawet nie wiesz, kto to jest. Może właśnie ktoś przyjechał nawet z innego kraju do pracy i jest samotny, bo nigdy do niego nikt nie podszedł. Postaw dziś komuś kawę. Ukochaj kogoś. Powiedz komuś coś dobrego. Od małych rzeczy się to buduje. Ktoś powie, jest takie amerykanizmy. No idź do domu i czuj się obrażony. No. To będzie polonizm czy co? Ludzi mamy kochać. Zwyczajnie, codziennym dniem, gestem, odpowiedzią, miłością, która nie wypływa z obłudy, ale z łagodności charakteru, z przemiany przez Jezusa. To jest to, co chcę powiedzieć o ludzie. Drugie kazanie zaczynam. Niewiara bluźni Bogu, czyniąc Go kłamcą. Wiara buduje na skalę. I kończąc już, bo mój czas już minął, wyświetlają się mizera na zegarze. Spadł lewny deszcz i wszyscy wiedzą, co się dalej stało. Wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Wiecie, czasem nawet najpiękniejszy widoczek zmienia się w tragiczny widok. Nie wiem, większość z was, przynajmniej, którzy mają tam pewne lata już, pamiętacie powódź w 97, nie? Pamiętacie to tak zwaną powódź stulecia? Nie mogłem uwierzyć. Jechałem wtedy samochodem przez Polskę i byłem we Wrocławiu chwilę po powodzi. Słuchajcie, miejsca niegdyś piękne wyglądały jak jakiś dramat. To wyglądało, jakby jakiś koniec świata nastał. Wcześniej tam była trawka, ławeczki, słoneczko, a teraz to, co tam zobaczyliśmy, to był jakiś koszmar. Tragedia setek ludzi, zniszczone domy, bo nie zawsze świeci słońce. I tak samo w życiu czasami sprawy wyglądają dobrze. Błękitne niebo lenistwa, szum rzeczki zaniedbań i powiew łatwych obietnic. Przepis na kościół, który się będzie wszystkim podobał. Ale może się zmienić widok za oknem. Mogą przyjść czarne chmury. I co wtedy? W jednym z domów, patrzę na moje dwa domki. Ja wiem, że jak duży bombowiec, ale ja naprawdę powoli idę do końca. Spróbujcie sobie ze mną jeszcze takie coś wyobrazić. Dwa domki. W jednym z nich, kiedy wezbrały deszcze i lunął wiatr i wichry i burze, ludzie siedzą spokojnie, ale w drugim zaczynają się kręcić, a potem denerwować i martwić. Pękają ściany, próbują coś zrobić, próbują się jakoś zachować. Wszystko, co miało być szczęściem, zamienia się w koszmar. Dach, który miał chronić, spada na głowę. To, co miało dać lepsze życie, śmiertelnie zasypuje i przygniata. Bo nie posłuchali tego, jak nauczał Jezus. Nasze decyzje są ważne. Mądrość i głupota, słuchanie i niesłuchanie, to jest wybór fundamentu. Bóg jest skałą. Na nim możemy budować. Różnica między dwoma budowniczymi była w tym, czego nie było widać. Tak jak teraz, tego nie widać w nas. Wszystko było widać w dniu próby, gdy brakło tego, czego nie widać, jeśli mnie usłyszeliście. A powiem to jeszcze jaśniej, żebyśmy z tym w sercach poszli do naszych domów. Wszyscy tutaj jesteśmy członkami widzialnego, zebranego na Lotniczej 19 kościoła. Amen? Jest tak? jesteśmy wszyscy członkami widzialnego zgromadzenia. Nie wszyscy tutaj jesteśmy członkami niewidzialnego kościoła, po którego przyjdzie Jezus. Czy jesteś tym kimś? To jest twoja decyzja. Nie, że decydujesz, że jesteś, czy nie jesteś. To jest decyzja, czy chcesz swoje życie budować na posłuszeństwie Jezusowi. Budujący wyglądali tak samo jak my dzisiaj. Do czasu. Każdy z nich ze swoją wiedzą zrobił co innego. Przeciwności mieli też te same. Deszcz, powódź i wichura. Ale efekty inne. Efekt był inny. Podobnie będzie w naszym życiu. Gdyby chodziło o domy, to mądry pewnie by pomógł w końcu głupiemu i by go przyjął. Gdyby to była tylko przypowieść o domach. Ale ta przypowieść nie jest o domach. Ta przypowieść dzisiaj przez Ducha Świętego brzmi tak. Przed Panem każdy zda sprawę za siebie. Nie chodzi o domy, chodzi o twoją wieczność. Nie chodzi o to, czy ci dzisiaj tu widać, tylko czy Pan widzi, że jesteś tym, kim chciał, żebyś po tylu latach albo po tylu dniach wiary był. Nie chodzi o domy, chodzi o twoją wieczność. Słowo Boże jest ratunkiem, ale tylko wtedy, gdy tego słowa słuchamy. Słowo Boże nie jest ratunkiem, jeśli go nie słuchamy. Amen. Nie mówicie amen, nie zgadzacie się, co? Ja jestem, mi musicie odpowiedzieć, bo będę się martwił. Sama Biblia w biblioteczce stojąca nie jest ratunkiem. Ratunkiem jest, kiedy ją przeczytasz, zaczniesz się modlić o mądrość i stosować. Tak to powiem, amen. Wiecie, może ludziom się podobała atmosfera kazania na górze, ale Jezus namawiał do praktyki. Przeciwstawił sobie wykonywanie i słuchanie. Czy one się połączą, czy się zrównają? Czy to, co słyszę, stanie się tym, co wykonam? Czy to, co tutaj widać, tak będzie? Wiecie, często, kiedy się modlimy z naszą rodziną wieczorem, codziennie spotykamy się na wspólnej modlitwie i czytaniu słowa. Często modlę się o moją rodzinę i o siebie tak. Panie, daj nam w dniu, kiedy powołasz nas do wieczności, do wiecznego domu, daj mi, aby moje życie miało sens. A moje życie będzie miało sens tylko wtedy, kiedy zabiorę wszystko, co kocham na tym świecie, do tamtego domu w niebie. A wszystko, co kocham na tym świecie, co kocham najbardziej, bo wiele kocham, ale co kocham najbardziej, to jest czwórka moich dzieci, moja żona, moja rodzina. Nie chcę dojść tam, nie widząc ich ze sobą tam. Wierzę w miejsce, które przygotował mi Jezus. Chcę budować moje życie tak, jak On tego chce. Wstańmy i przyjdźmy teraz w modlitwie przed Boże oblicze. Panie, Ojcze Wszechmocny, w imieniu Jezusa proszę Cię. Panie, włóż słowo Twoje o dwóch budowniczych i dwóch domach, o dwóch drogach w wieczność w nasze serca. Proszę Ciebie, Panie, abyśmy byli tymi, którzy są mądrzy i wykorzystają w mądry sposób to, czego Ty nauczasz. Chcę budować w oparciu o Twoje słowo. Włóż Twoje słowo we mnie. Słowo Twoje jest pochodnią moim nogom, jest światłością moim ścieżką. Słowo Twoje. Niech Panie prowadzi nas. Chcę, Panie, być tym, który je słucha i wykonuje. Przepraszam Cię, Panie, za wiele zaniedbań w moim życiu. Za to, że nieraz, Panie, słyszałem kazanie, ale było coś ważniejszego niż Ty. Nieraz były ważniejsze sprawy, pobiegłem i zapomniałem. Panie, chcemy Ci jako Kościół powiedzieć, nie chcemy zapominać. Chcemy pamiętać, czego Ty uczysz. Chcemy, aby ten świat nieszczęsny, coraz bardziej smutny i pogrążony w strachu, widział nasze wszystkie owoce miłości, widział charakter Jezusa w nas. O to Cię prosimy. W Twoim świętym imieniu. Amen.